Teoria grafów oraz analiza złożoności obliczeniowej przestały być domeną wyłącznie informatyki teoretycznej. Stały się fundamentalnym aparatem poznawczym dla każdego współczesnego profesjonalisty. W świecie zdominowanym przez sieci, prawdziwa wartość i sens obiektów, czy to przepisów prawnych, podmiotów ekonomicznych, białek w bioinformatyce, czy tokenów w modelach sztucznej inteligencji, wynikają nie z ich cech izolowanych, lecz z topologii ich powiązań. Matematyczny rygor, algorytmy Dijkstry, Forda Fulkersona czy notacja Big O staje się tu narzędziem precyzyjnej diagnozy systemowej. Pozwala ona odróżnić realną strukturę od pozornych diagramów. Zrozumienie relacji, kosztu ich przetwarzania oraz granic obliczalności jest jedynym sposobem na uniknięcie tzw. analfabetyzmu strukturalnego. To klucz do budowy odpowiedzialnych systemów w epoce sztucznej inteligencji, gdzie elokwencja bezgrafowej ścieżki uzasadnienia staje się jedynie pustym szumem. Teoria grafów to coś więcej niż rozdział matematyki dyskretnej. To gramatyka nowoczesnego świata powiązań. Jej fundamentalne pojęcia tworzą język pozwalający opisywać sieci komputerowe, gospodarkę, prawo i systemy sztucznej inteligencji. Graf nie jest tu metaforą, lecz aparatem formalnym, który przekłada rzeczywistość relacyjną na strukturę obliczalną. Teoria grafów pyta bezlitośnie. Co dokładnie jest wierzchołkiem, a co krawędzią? Czy krawędź posiada kierunek, wagę lub koszt? Współczesny paradygmat naukowy odchodzi od opisu izolowanych obiektów na rzecz badania relacji i przepływów. Znaczenie bytu wynika dziś przede wszystkim z jego położenia w sieci. Gen w sieci regulacyjnej, przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw czy token w modelu językowym mają właściwości własne. Jednak ich sens ujawnia się dopiero w relacjach. Drugim filarem tego podejścia jest złożoność obliczeniowa. Jeśli graf określa sposób powiązania elementów, to złożoność mówi nam, ile kosztuje zadanie pytania skierowanego do tej struktury. W świecie profesjonalnym nie wystarczy wiedzieć. Trzeba mieć pewność, że wiedzę da się uzyskać i wykorzystać w czasie mającym znaczenie praktyczne. Teoria grafów to sekwencja intelektualnego dojrzewania. Od natury relacji, przez sposób jej zapisu, aż po granice obliczalności. Prawdziwy graf zaczyna się tam, gdzie rysunek zastępuje struktura danych i algorytm. Teoria grafów staje się nauką o współzależności, która nie jest sentymentalnym sloganem, lecz formalną strukturą. Jeśli usunięcie jednego wierzchołka rozspójnia graf, mamy do czynienia z zależnością krytyczną. Gdy przepływ całej sieci ogranicza jedna krawędź, pojawia się wąskie gardło. Fragmentacja występuje wtedy, gdy graf składa się z odseparowanych klastrów, a aktorzy pośredniczący pojawiają się tam, gdzie istnieją mosty między wspólnotami. Teoria grafów pozwala zamienić intuicyjne skargi na precyzyjne diagnozy. W ekonomii firma nie jest samotną wyspą, lecz węzłem kontraktów i technologii. Oszczędność lokalna często generuje ryzyko globalne. Outsourcing usuwa problem z bilansu, ale nie z grafu zależności. Gospodarka pęka tam, gdzie ukryta krawędź okazuje się jedynym mostem. W prawie norma prawna jest powiązana z definicjami i procedurami. Jeśli ustawodawca tworzy normę bez zrozumienia jej grafu wykonania, produkuje prawo poprawne stylistycznie, lecz wadliwe strukturalnie. Obywatel doświadcza prawa jako ścieżki, a nie systematyki kodeksowej. W kulturze idee rozchodzą się dzięki chubom uwagi i algorytmom rekomendacji. Fałsz z dobrym routingiem potrafi przebiec społeczeństwo szybciej niż sprostowanie zakłada buty. Współczesna symbolika krąży przez sieci wpływu, których granice są topologiczne, a nie geograficzne. W inżynierii oprogramowania dług techniczny to często dług grafowy, nadmiar niejawnych krawędzi i cykli zależności. Kod bez widocznego grafu przypomina miasto bez planu kanalizacji. W bioinformatyce życie to sieć interakcji białek i genów. Choroby złożone wymagają analizy sieciowej, ponieważ graf biologiczny nie jest metaforą życia, lecz jednym z języków jego opisu. W sztucznej inteligencji współzależność grafowa stanie się kluczem do przejścia od generowania treści do organizowania wiedzy. Modele językowe imponują, lecz ich słabość ujawnia się tam, gdzie niezbędna jest trwała i aktualizowana struktura relacji. Grafy wiedzy mogą dostarczyć modelom ścieżek powiązań, kontroli źródeł oraz odporności na konfabulacje. Bez tej warstwy kontroli relacyjnej język łatwo zamienia się w elegancki dym. Graf jest szkieletem. Wspólnym mianownikiem wielu nurtów nauki jest teza, że relacje tworzą właściwości, których nie da się wyczytać z samych elementów. To antyredukcjonizm formalny. Graf dowodzi, że całość nie jest tylko sumą części, ponieważ krawędzie zmieniają możliwości tych części. Krytycy słusznie wskazują na ryzyko nadmiernej formalizacji. Można obliczyć centralność i błędnie uznać ją za znaczenie moralne lub zasugerować winę przez bliskość. Są to błędy epistemologii i etyki stosowania matematyki. Graf nie jest sądem, lecz modelem. Sąd zaczyna się dopiero tam, gdzie człowiek bierze odpowiedzialność za interpretację. Analiza grafowa to potężne narzędzie wykrywania powiązań, ale prawo nie może uznać samego sąsiedztwa za dowód winy. Graf wskazuje hipotezę lub kierunek audytu, nie powinien automatycznie zastępować standardów dowodowych. W ekonomii analogicznym błędem jest utożsamienie centralności z produktywnością. Może to być rynek, ale może też być rentą. Platforma wymiany lub punkt kontroli narzucający warunki wszystkim peryferiom. Graf pozwala dostrzec ten mechanizm, lecz nie rozstrzyga, czy dana centralność jest korzystna. Matematyka otwiera oczy, ale nie zastąpi sumienia ani sądu antymonopolowego. W kulturze błędem byłoby uznać, że wszystko co istotne musi zajmować centrum grafu uwagi. Innowacja często rodzi się na słabych krawędziach. Platformowa kultura centralności może zabijać ten potencjał, premiując węzły już widzialne. Jeśli modele sztucznej inteligencji korzystają z grafów budowanych przez dominujące instytucje, mogą utrwalać ich perspektywę jako jedyną strukturę świata. Dlatego przyszłość odpowiedzialnej sztucznej inteligencji wymaga grafów jawnych, pluralistycznych i krytycznie audytowanych. Ekspert nie powinien pytać wyłącznie o to, czy graf działa, lecz jaki świat zakłada. Czy brak krawędzi oznacza brak danych, czy może brak wyobraźni projektanta? To ostatnie jest szczególnie groźne, gdyż brak wyobraźni często udaje brak faktów. Złożoność obliczeniowa dodaje do tej etyki kolejny wymiar. Profesjonalizm polega na świadomości ceny użycia algorytmu. Notacja Big O jest językiem etyki skali. Rozwiązania liniowe, logarytmiczne, wielomianowe, wykładnicze i silnikowe to różne losy organizacyjne. Liniowy wzrost może przebiegać z godnością, podczas gdy wykładniczy może eksplodować jak ambicja bez budżetu. Big O przypomina, że skala nie wybacza amatorszczyzny. Małe błędy przy niewielkiej ilości danych są jedynie irytacją, lecz w wielkich zbiorach stają się strategią samozagłady. Przypowieść o mieście grafowym zamyka ten etap rozważań. Przedsiębiorca chcący uzyskać decyzję musiał krążyć między 7 instytucjami w nieskończonej pętli. Dopiero gdy narysowano graf, odkryto, że miasto nie miało procedury, lecz cykl. Każdy cykl bez warunku stopu produkował ruch zamiast rozwiązania. Nowoczesność nie tonie w braku danych, lecz w braku struktury. W epoce AI elokwencja jest tania, ścieżka uzasadnienia droga. Kto nie rozumie złożoności, ten myli prototyp z systemem. Teoria grafów to uporządkowana szkoła myślenia. Zaczyna się od rozróżnienia. Istnieją elementy i relacje między nimi. To mapa kompetencji epoki sieci, która łączy się z bazami danych, inżynierią oprogramowania i bioinformatyką. Grafy przenoszą ścisłość matematyczną do świata realnych systemów. Pierwszym poziomem tej architektury jest ontologia oraz konieczność odpowiedzi na pytanie, co w danym problemie jest wierzchołkiem, a co krawędzią. Źle dobrane elementy produkują model, który może być formalnie poprawny, ale poznawczo fałszywy. Nie istnieje graf neutralny wobec wyboru ontologii. Każdy z nich deklaruje, które byty uznaje za elementarne dla badanego problemu. Drugim poziomem jest typologia relacji. Krawędź może być nieskierowana lub skierowana, ważona lub nieważona, stabilna bądź czasowa, materialna albo logiczna. Jeśli wszystkie te relacje opiszemy jednym ogólnym słowem powiązanie, otrzymamy graf mglisty. Prowadzi to prosto do katastrofy interpretacyjnej. Trzecim poziomem jest reprezentacja. Macierz sąsiedztwa, macierz incydencji i lista sąsiedztwa to nie tylko techniczne warianty zapisu, lecz różne polityki pamięci. Wybór reprezentacji jest więc wyborem priorytetu poznawczego. Szybka kontrola połączenia, ekonomiczna nawigacja po sąsiedztwie albo analiza udziału w relacjach. Czwartym poziomem są własności strukturalne. Spójność, stopnie wierzchołków, mosty czy centralność pozwalają rozstrzygnąć, czy graf jest tylko zbiorem połączeń, czy rzeczywistym systemem. Mosty wskazują krawędzie krytyczne, a wierzchołki tnące, punkty, których usunięcie rozbije strukturę. Piątym poziomem są algorytmy. To one zamieniają strukturę w działanie. Dijkstra i Bellman-Ford uczą szukania najkrótszych ścieżek, Prim i Kryska wskazują, jak połączyć wszystkie wierzchołki minimalnym kosztem. Ford-Fulkerson wprowadza myślenie o przepływie i przepustowości. Szóstym poziomem jest złożoność obliczeniowa. Prawdziwe pytanie brzmi, w jakim czasie i przy jakim zużyciu pamięci rozwiązanie przetrwa kontakt z rzeczywistością? Notacja Big O nie jest matematyczną ozdobą, lecz ostrzeżeniem przed skalą. Klasy P, na przykład NP zupełne i NP trudne, tworzą język granic obietnicy. Klasa P oznacza algorytmy działające w czasie wielomianowym, podczas gdy problemy zupełne to najtrudniejsze zagadnienia w swojej grupie. Ta klasyfikacja chroni przed fałszywą sprzedażą prostoty. Siódmym poziomem jest zastosowanie dziedzinowe. W bazach danych grafy czynią relacje fundamentem informacji. Służą do modelowania topologii sieci, zależności w oprogramowaniu, interakcji białkowych w bioinformatyce, a także łańcuchów dostaw w ekonomii i ścieżek proceduralnych w prawie. W sztucznej inteligencji stanowią rusztowanie dla wiedzy i integracji modeli językowych z danymi. Ósmy poziom to krytyka. Graf z natury upraszcza rzeczywistość. Co może prowadzić do przemocy poznawczej, jeśli pomylimy model z pełnią bytu? Węzeł nie wyczerpuje osoby, a krawędź nie wyczerpuje relacji społecznej. Odpowiedzią na zły graf nie jest rezygnacja z formalizacji, lecz lepsza ontologia i odpowiedzialna interpretacja. Dziewiąty poziom to etyka. Gdy grafy decydują o kredytach lub diagnostyce chorób, muszą podlegać pytaniom normatywnym. Kto definiuje relacje? Kto odpowiada za błędną inferencję? Prawo ochrony danych musi nauczyć się myśleć relacyjnie, ponieważ wrażliwa informacja często rodzi się z samej struktury powiązań. Dziesiąty poziom to epistemologia sztucznej inteligencji. Model językowy musi rozumieć różnicę między zdaniem, ścieżką uzasadnienia, a grafem wiedzy. Zdanie może być poprawne językowo, lecz fałszywe rzeczowo. Ścieżka uzasadnienia bywa przekonująca retorycznie, choć przerwana dowodowo. Graf wiedzy może być spójny technicznie, a jednocześnie błędny ontologicznie. Przyszłość systemów eksperckich tkwi w lepszym sprzężeniu generowania, wyszukiwania i walidacji. Sztuczna inteligencja powinna umieć na grafach pracować, ujawniać niepewność krawędzi i weryfikować ścieżki, nie udając, że płynność wypowiedzi zastępuje dowód. Ontologia definiuje to, kto istnieje w modelu, typologia określa więzi, a epistemologia odpowiada za prawdę. Trasy Eulera i Hamiltona uczą nas ważnej lekcji. Zmiana perspektywy z relacji na obiekty może całkowicie zmienić klasę problemu. Minimalne drzewo rozpinające uczy oszczędnej integracji, a maksymalny przepływ przepustowości systemu. Dijkstra oraz Bellman-Ford tworzą przypowieść o świecie kosztów. Dijkstra mówi, że w świecie nieujemnych wag można iść zachłannie. Bellman-Ford ostrzega, że w świecie ujemnych wag trzeba uważać na cykle. Jest to aktualne dla gospodarki i prawa, gdzie patologie wynikają z ujemnych cykli zachęt. Jeśli system wynagradza ruch bez postępu, będzie go produkował. Wystarczy do tego zły graf zachęt. W życiu społecznym wiele systemów próbuje udawać graf dwudzielny, gdyż łatwiej zarządzać światem podzielonym na dwie klasy. Tymczasem rzeczywistość jest grafem ogólnym. Role się mieszają, a relacje są wielostronne. Reprezentacje grafów są w istocie przypowieścią o pamięci instytucji. Macierz sąsiedztwa to system gotowy natychmiast sprawdzić relacje między dwiema jednostkami, lecz płaci za tę sprawność ogromnym zapotrzebowaniem na pamięć. Lista sąsiedztwa to model ekonomiczny, który przechowuje realne powiązania i sprawnie porusza się po sieci. Macierz incydencji z kolei traktuje relacje jako byty pierwszorzędne. W prawie, gospodarce czy administracji wybór sposobu zapisu danych jest wyborem władzy. Architektura danych jest polityką poznania. Właśnie dlatego teoria grafów powinna stać się elementem edukacji profesjonalistów spoza świata technologii. Prawnik powinien rozumieć grafy, bo prawo to sieć norm i odpowiedzialności. Ekonomista, bo rynek to sieć zależności i przepływów. Menedżer, gdyż organizacja jest siecią decyzji, kompetencji i wąskich gardeł. Kto ich nie rozumie, stanie się analfabetą strukturalnym w świecie, który mówi relacjami. Chodzi o kompetencję poznawczą, czyli umiejętność rozpoznania, kiedy problem ma naturę grafową. Jaka reprezentacja będzie właściwa? W epoce sztucznej inteligencji kluczowa będzie zdolność rozpoznania, czy odpowiedź posiada strukturę, dowód, ścieżkę i jasno określone granice. Prawnik, ekonomista i informatyk weszli do tej samej organizacji. Dopiero gdy narysowali graf, zobaczyli, że obowiązki płyną przez węzły pozbawione zasobów, koszty ukrywają się na krawędziach pośrednich, a dane są uwięzione w strukturze uniemożliwiającej odpowiedź na najważniejsze pytania. Zrozumieli wtedy, że interdyscyplinarność to budowa wspólnego modelu relacji. Graf jest konstytucją relacji, algorytm procedurą jej stosowania, złożoność budżetem czasu, a etyka pytaniem o to, komu system służy. Teoria grafów uczy widzieć relacje. Fleury przypomina, że nie należy przecinać mostu, jeśli istnieje inna droga. Hierholzer pokazuje, jak budować wielkie trasy poprzez scalanie cykli. Dijkstra uczy, że w świecie nieujemnych kosztów można dążyć do najkrótszej ścieżki z rosnącą pewnością. Bellman Ford ostrzega natomiast, że ujemne wagi i cykle wymagają większej ostrożności. Prim wskazuje na rozwój od rdzenia, a Kryska na wybór najtańszych relacji bez tworzenia zbędnych pętli. Ford Fulkerson dowodzi, że przepływ rośnie dzięki ścieżkom powiększającym, podczas gdy Sinik wprowadza warstwowość. Hopcroft Karp pokazuje, że dopasowanie w grafach dwudzielnych można rozwiązywać systemowo. Edmond udowadnia, że gdy świat przestaje być dwudzielny, trzeba mieć odwagę abstrakcji. Nie używajcie słowa optymalizacja, jeśli nie zdefiniowaliście funkcji celu. Nie mówcie o automatyzacji, jeśli nie wiecie, czy problem skaluje się liniowo, wielomianów, wykładniczo czy silnowo. Klasy P, na przykład NP zupełne i NP trudne, to język granic. P określa problemy rozwiązywalne w czasie wielomianowym. Na przykład dotyczy tych, których rozwiązania można szybko zweryfikować. NP zupełność wskazuje na najtrudniejsze problemy w obrębie, na przykład, a NP trudność obejmuje zagadnienia co najmniej tak trudne jak te zupełne. Bez tej wiedzy łatwo pomylić trudność organizacyjną z obliczeniową. Macierz sąsiedztwa czy lista sąsiedztwa uczą, że sposób zapisu relacji decyduje o tym, jakie pytania będą łatwe, a jakie kosztowne. Bazy danych grafowych pomagają analizować relacje tam, gdzie tradycyjne złączenia są zbyt kosztowne. Teoria grafów uczy widzieć skutki połączeń. Należy rozumieć przepływ, pośrednictwo i zależność, sprzężenie zwrotne, odporność oraz wąskie gardła. Świat przestał być pionowy. Stał się sieciowy. To nie oznacza jednak, że władza zniknęła. Przeciwnie. Należy. Władza ukryła się w topologii. Kto kontroluje krawędzie i huby, ten panuje nad ruchem oraz widzialnością. Dlatego grafy są narzędziem krytycznym. Pozwalają uderzyć w konformizm, który zmienia nazwy, lecz nie przebudowuje ścieżek. Graf pyta okrutnie. Czy zmieniły się krawędzie? Czy zwiększyła się przepustowość? Czy system jest silnie spójny, czy jedynie słabo połączony propagandą? Trzeba jednak bronić grafów przed ich karykaturą. Nie każdy rysunek sieci jest wie. Graf to model rzeczywistości, a nie ona sama. Odrzucenie go byłoby aktem poznawczej abdykacji. Prawo epoki grafów musi być prawem relacyjnej odpowiedzialności, a nie tylko prawem tabelarycznych rekordów. Dla ekonomii wniosek jest jednoznaczny. Konkurencja i efektywność będą coraz częściej zależeć od inteligencji strukturalnej. Nie wygra ten, kto dysponuje największą ilością danych, lecz ten, kto rozumie kluczowe relacje. W gospodarce sieciowej sukces nie tkwi w samych aktywach, lecz w konfiguracji powiązań. W przypadku kultury widzialność stała się grafowa. Sfera publiczna stała się dynamicznym grafem uwagi. Jeśli systemy projektuje się wyłącznie pod zaangażowanie, kultura będzie optymalizowana pod pobudzenie, a nie pod prawdę. Gdy huby emocji zdominują mosty rozumu, społeczeństwo staje się szybkie, głośne i głupie. Dla sztucznej inteligencji przyszłość należy do systemów łączących generowanie z relacyjną weryfikacją. Model językowy bez grafu wiedzy pozostaje ryzykownym producentem prawdopodobnie brzmiących sekwencji. Profesjonalny system AI powinien wskazać nie tylko odpowiedź, ale relacje, na których ją opiera. Wiedza o grafach i złożoności obliczeniowej powinna stać się elementem kultury intelektualnej każdego profesjonalisty. Prawnik bez tej wiedzy dostrzeże przepisy, ale nie zobaczy ścieżek odpowiedzialności. Ekonomista zauważy koszty, lecz przeoczy ich przesunięcia w sieci. Menedżer dostrzeże zasoby, pomijając wąskie gardła. Zapytał, gdzie może załatwić swoją sprawę. Odesłano go do pokoju, ten do formularza, portal na infolinię, a regulamin z powrotem do pierwszego pokoju. Wtedy człowiek poprosił o graf. I dopiero wtedy wszyscy zobaczyli, że gmach nie był instytucją, lecz cyklem bez warunku stopu. Graf jest rentgenem współzależności. Algorytm, marszrutą odpowiedzialnego działania. Sztuczna inteligencja bez grafu ryzykuje elokwencję bez kręgosłupa. Profesjonalista, który nie rozumie relacji, widzi jedynie domy, podczas gdy umykają mu ulice i mosty. Należy bronić teorii grafów jako dyscypliny pozwalającej dostrzec strukturę tam, gdzie inni widzą chaos. Graf może uchronić człowieka przed złudzeniem, że samo nazwanie problemu oznacza jego zrozumienie. Rysujcie grafy i szukajcie wąskich gardeł. Pytanie prawdziwie nowoczesne brzmi, jak to jest połączone, ile kosztuje przejście i kto odpowiada, gdy ścieżka prowadzi donikąd. W świecie sieciowym pytanie o to, co istnieje, jest zaledwie wstępem. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się przy pytaniu, jak te byty są połączone, jaki jest realny koszt przejścia między nimi i kto poniesie odpowiedzialność, gdy okaże się, że jedyna dostępna ścieżka prowadzi donikąd?